Radio Prawda wybija rytm.
Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał. Bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tartif, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tartif, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać. Teatr, wielka to sprawa, patrz, słuchaj,
bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie głos pana Zbyszka Wodeckiego otworzył okno do dzisiejszej audycji, do dzisiejszej rozmowy. I ja zacytuję krótki fragment tej piosenki. Patrz, oto teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej, bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać. W życiu często gramy do teatru, przychodzimy po prawdę i tym milej przedstawić Państwu moich dzisiejszych gości. Pani Maria Seweryn, aktorka teatralna i filmowa i pan Jacek Krakowiecki, opiekujący się swoimi teatralnymi dziećmi, teatrem Och i Polonia. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do audycji. Dzień dobry. Pani Mario, panie Jacku, jeśli Pan pozwoli, zacznę od pani Marii, bo pani Mario, powiedziałam, aktorka teatralna i filmowa. Tymczasem wszystko we mnie krzyczy filmowa i teatralna, ale wiem, że pani zwykła mawiać, że film trochę pani nie przytulił, z czym ja się do końca nie zgodzę, ale będziemy dyskutować. Natomiast chciałam zapytać, czy jest to prawdą, że pani kariera filmowa właściwie przekreśliła to, czego pani chciała w wieku lat 4, czyli być lekarzem.
Nie, nie, to nie, aż tak nie.
To nie aż tak.
Nie, nie, jest, myślę, że moja droga filmowa, nazwijmy to, zaczęła się dlatego, że po prostu okazało się, że nie mogę być lekarzem. Rozumiem. Że się do tego nie nadaje i że generalnie nie bardzo wiem, co chciałabym robić, więc jakoś tak wyszło zupełnie z przypadku, że zaczęłam grać.
Zaczęłam grać i od razu w obraz Dyrygent, 79 rok, fantastyczny debiut.
A nie, to wcześniej trochę było.
Jeszcze wcześniej było. Dobrze, no to dowiemy się tutaj, drodzy Państwo, wielu rzeczy, ale całkiem serio i poważnie mówiąc, dlatego użyłam słowa lekarz, bo pani działalność teatralna kojarzy mi się z leczeniem duszy.
Naprawdę?
W dużej mierze, naprawdę. I tak jak przed nagraniem, przed rozmową, obiecałam, że wspomnę na samym początku o jednej, zwłaszcza o jednej roli, 25-lecie pracy na scenie. Trudno w to uwierzyć w pani przypadku, że to już. Ale monodram na pierwszy rzut oka jest czymś niesamowitym. Ja tylko króciutko Państwu, którzy być może nie widzieliście tego spektaklu, jeśli nie, to koniecznie trzeba.
A zapraszamy.
Powiem tak. Jest kobieta, stoi u progu wielkiej kariery i równocześnie stoi u progu wielkiej decyzji, czy iść dalej w tę karierę, czy poniekąd zmierzyć się z systemem prawnym, którego wcześniej była częścią. A mówiąc wprost, Tessa staje przed wyborem, czy nic się nie stało, bo jest efekt, jest moment gwałtu, jest moment zmierzenia się ze sprawcą tego gwałtu i tutaj pojawia się pytanie, że jest zupełnie inna, nowa rola teatru. Teatr w postaci pewnego pakietu, który daje nam kobietom zupełnie inne prawo do decydowania o sobie. Pani Mario doskonale wie, o czym mówi i na widowni kobiety doskonale wiedzą, o czym słuchają. Jak trudno było ugryźć ten temat i czy to słowo, ten pakiet jest słuszne, czy ja dobrze to rozumiem? Pakiet edukacyjny, po prostu.
Mm-hmm. To znaczy, ja nigdy nie myślałam o tym jako o pakiecie edukacyjnym.
Brzmi trochę sucho.
Nigdy nie od tego zaczęła się mój zachwyt nad tekstem, który przeczytałam po prostu jako pierwszy, że to jest pakiet edukacyjny. Rzeczywiście autorką tej sztuki jest kobieta, która sama była prawnikiem, obrońcą i zna, że tak powiem, system prawny i historię bronienia gwałcicieli, czy też morderców, czyli takich trudnych przypadków, powiedziałabym, znała ze swojego doświadczenia, a przy tym jest wspaniałą dramatopisarką i to, jak przeprowadziła Tessę przez całą tę historię, a Tessa przeprowadza widza przez tę historię, która jest opowiedziana tu i teraz, która jest napisana białym wierszem, która jest bardzo dynamiczna, no wydało mi się niezwykłe zupełnie, odkrywcze, poruszające. A potem tak naprawdę to przed premierą to Teatr Polonia, wiedząc, że jest taki program edukacyjny, który polega na graniu spektakli dla młodzieży o godzinie 12, zaproponował mi, czy może o 12 zechce dla liceów grać to przedstawienie, co mi się wydało, najpierw mnie to przestraszyło, bo to jest bardzo mocny jednak tekst. A potem właśnie mnie to zachwyciło, bo zrozumiałam spojrzałam na to rzeczywiście pod tym kątem edukacyjnym. I to się zdarzyło kilka razy, granie dla młodzieży i to były wspaniałe przeżycia dla mnie. Mam nadzieję, dla nich też.
Czy pani ma moment podczas stania na scenie, że wyłapuje reakcję publiczności?
No tak, w ogóle monodram jest taką formą, gdzie na początku, jak zaczęliśmy już pracę nad tym monodramem, to zrozumiałam, że jestem sama i tak dotarło to do mnie. Rzeczywiście, kiedy po prostu reżyser usiadł naprzeciwko mnie i nie było moich kolegów, aktorów, którzy zwykle towarzyszą od pierwszej próby i to jest bardziej praca zespołowa niż taka indywidualna. I nagle zrozumiałam, że pierwszy raz jestem rzeczywiście takie face a face z reżyserem i że jestem w tym sama, bo potem go nie będzie i to mnie przestraszyło, ale potem dzięki Adamowi Sajnukowi, reżyserowi spektaklu, który też właśnie, tak jak Tessa przeprowadza, tak on mnie przeprowadził przez te wszystkie próby, zrozumiałam dzięki niemu, że to jest tym bardziej rozmowa z publicznością. Mhm. I ja słyszę, mam wrażenie, każdą rzecz, która dzieje się na widowni, grając, każdą. I bardzo jestem w kontakcie z publicznością, wbrew pozorom, bo przecież ja nie mówię cały czas do konkretnych ludzi, tylko mówię do całej widowni, ale ten kontakt jest jeszcze bardziej intensywny niż kiedy gra się z kolegami aktorami na scenie.
Zwracam się teraz do pana Jacka, bo pan Jacek jako osoba bardzo doświadczona medialnie, dziennikarsko, ale też życiowo, społecznie. Ja przypomnę państwu, bo pan Jacek i Przekrój, i Viva, i Foyer, Film, i Rzeczpospolita.
Wyborcza, Tygodnik Powszechny.
Obserwator życia i zmian społecznych. Panie Jacku, czego szukamy dzisiaj w teatrze i kto szuka?
Ja bym powiedział właśnie tego, co Marysia pokazała. Ja powiem tak, że czytam zawsze oczywiście w Polonii i w Ochu wszystkie teksty, które będą. Teksty dramatu z punktu widzenia laika czyta się kiepsko, bo one są na inną formę, na inną przestrzeń. I tutaj miałem chyba, nie wiem czy nie po raz pierwszy, kiedy Marysia mi dała ten tekst, zadzwoniłem do ciebie, nie wiem, czy pamiętasz, tak. Powiedziałem, że mnie przez godzinę po tym tekście telepało, po samym tekście. Tak. On jest tak świetnie napisany i teraz problem oczywiście z tak świetnie napisanym tekstem jest to, że wymaga równie genialnego odtwórcy na scenie. I ja myślę, że widziałem jakieś setki, a myślę, że nawet, nie wiem, pewnie grubo ponad 1000 spektakli.
I każdy jest inny pewnie,
nie,
prawda?
Ale mówię w ogóle w swoim życiu. Widziałem też dużo monodramów, bo bardzo lubię tę formę. No, wydaje mi się, że to jest najlepszy monodram, jaki ja w życiu
Jacku,
widziałem.
O Jacku, dziękuję.
No, ale naprawdę, nie mówię tego jako PR-owiec, tylko mówię to jako ktoś niesłychanie tym przejęty. To jest trudny spektakl. Ja tylko dodam tu PR-owsko, że te spektakle o 12, które gramy, one są oczywiście dedykowane młodszym ludziom.
Ale każdy może
przyjść, a bilety są tańsze wtedy. Więc serdecznie na to polecam ten spektakl. Widziały go na przykład zachwycone zupełnie dziewczyny z Feminoteki, a to są naprawdę bardzo doświadczone w walce o prawa kobiet. Dziewczyny i potem wspólnie zorganizowaliśmy zresztą taką dyskusję w ogóle po jednym ze spektakli dla widzów, które zresztą transmitowaliśmy przez internet. Ona jest gdzieś dostępna nadal na naszym Facebooku.
Tak, takie też rozmowy odbywały się na wyjazdach w innych miastach, bo czasami organizator, który zapraszał to przedstawienie do siebie, proponował takie spotkanie po spektaklu i takich spotkań było wiele w sumie, nie? Ale też chcę powiedzieć, bo wiesz, zawsze jak słyszę tak już o tym, że mówimy o gwałcie, o prawach kobiet i tak dalej, to zawsze mam takie, mi się czerwone światełko włącza przy tym tytule, przy tym spektaklu, żeby bardzo jasno chciałam to wypowiedzieć, że to nie jest spektakl w pewnym sensie przeciwko mężczyznom, tak? Chciałabym to bardzo zaznaczyć. To nie jest spektakl manifest. To jest tylko spektakl, który przybliża ten temat i przeprowadza rzeczywiście przez zdarzenia, ale też przez, jak to powiedzieć...
Uczy może nas trochę jako
kobiety.
Przez
psychikę całą przeprowadza testy i jej drogę całą. Od czego do czego, bo to już jest bez sensu.
Ale przyjść i zobaczyć.
Ale nie jest to manifest, to nie jest spektakl przeciwko mężczyznom. Tam myślę, że to jest spektakl absolutnie uniwersalny pod tym względem, co człowieku.
W teatrze jest to fantastyczne, że jest pewna umowność. Jeden człowiek opowiada, drugi słucha, pojawiają się emocje i teatr funkcjonuje w zasadzie na takich bardzo prostych zasadach, absolutnej umowności. I mam takie wrażenie, że właśnie w teatrze, jak w soczewce, widzimy pewne zmiany społeczne. I to jest pytanie do państwa, czy młode pokolenie, które jest troszkę inne niż moje na przykład, ja jestem rocznik 73, więc dla mnie pewne słowa mają inne znaczenie na przykład niż teraz dla młodzieży, ale czy Młodzi ludzie potrafią teraz mówić inaczej tak, inaczej nie, tym samym aprobując i odrzucając to, co spotyka ich w teatrze. Jak państwo sądzicie?
To jeśli mogę, to po pierwsze pani zaczęła od tego, że teatr reaguje tak na to, co się dzieje. No to ja myślę, że przez ostatnie lata i nie tylko okazało się, że jeśli chodzi o Polskę, to teatr jako pierwszy w ogóle reaguje tak. na to, co się dzieje.
Też tak mi się
politycznie,
ani film,
społecznie.
Ani film, ani literatura.
Tak. Teatr reaguje natychmiast i to jest wspaniałe zupełnie. To świadczy o jego wielkiej żywotności. Pani powiedziała, że 25 lat jestem w zawodzie i od 25 lat słyszę, że teatr umiera od różnych ludzi.
I nie umarł,
i w ogóle,
a ma się całkiem dobrze.
W ogóle jakoś to się nie dzieje i to jest no, wspaniałe. A młodzież, no mnie się zdarza grać, ponieważ dużo gram w teatrze, to mnie się zdarza grać dla młodzieży o godzinie 11 albo 12 grałam ten monodram. Gramy też teraz od lutego dla młodzieży w teatrze Ferdy Durkę Gombrowicza i to było dla mnie wielkie pytanie, jak młodzież, czy jak nas
tak,
odbiorą.
Dokładnie.
W ogóle. I okazało się, że fantastycznie nas odebrali. Bawimy się razem z nimi na tym spektaklu i bardzo też zapraszam na naszą Ferdydurkę do Och Teatru, ale gram też w Krakowie Moliera dla młodzieży, Fredrę dla młodzieży i ja mam wrażenie, i to oczywiście szkoła zaprasza młodzież, i ja mam wrażenie, że wszystko jest dobrze. Naprawdę nie ma się o co martwić.
Znaczy ja mam takie w ogóle wrażenie, że to takie, znaczy jak żyję, a żyję już dość długo, to pamiętam, że zawsze narzekano na młodzież.
Tak, to
i
prawda.
Moim zdaniem to jest bezustannie nieprawda. To znaczy oczywiście są jakieś, zmieniają się trendy, rzeczywiście no teraz mamy to, nie wiem, siedzenie w komórkach, w ekranach, w niektórych mediach społecznościowych i tak dalej, ale nadal ogromna część młodzieży jest ciekawa świata, jest mądra na swój sposób, oczywiście adekwatny do swojego wieku, ale to jest fajna mądrość, bo to jest mądrość często buntownicza, nie.
Ale właśnie wiesz, idąc za tym, co mówisz, to po prostu, jeżeli to jest bardzo proste moim zdaniem z młodzieżą, jeżeli przedstawienie jest dobre,
tak,
to po prostu im się podoba.
Papierek lakmusowy, są po prostu.
A jeżeli przedstawienie jest słabsze, albo nie wiem, jest grano o 12, więc czasem się komuś nie chce, no to naprawdę nie ma się co spodziewać, że będzie im się to podobało. Wydaje mi się naprawdę, że to tak jest. Oczywiście no, temat jest głębszy, to co pani poruszyła, bo to są wyjazdek, internet i tak dalej, ale no to jest zadanie szkoły, edukacji i nas rodziców, żeby, jeżeli uważam, że teatr jest wart spotkania, no to po prostu, żeby to robić.
Ja teraz zahaczę troszeczkę o panią Marię, a mówię celowo zahaczę, bo pan Jacek uprzedzał mnie przed naszą rozmową, że prywata ma tutaj się nie pojawiać, więc pan Jacek będzie czuwał,
Jacek
w razie czego
kochany,
będzie mi dawać,
kochany jesteś,
dawał
tak
znać.
Powiedzieć.
Mamy tu małą radiową przestrzeń, więc pan Jacek może ewentualnie
ja
zaraz mi zablokować.
Ja się wytłumaczę. W końcu byłem naczelnym redaktorem Piwy również, no, pisma tak zwanego People.
Tak,
inna
jest
sprawa, że tam puszczaliśmy rzeczy wyłącznie autoryzowane. Znaczy no tam każde słowo musiało być autoryzowane. Więc po prostu wydaje mi się, że w przestrzeni publicznej jest już tyle takie przesunięcie akcentu na życie prywatne różnych znanych osób, że naprawdę nie warto tego robić wszędzie i zawsze, bo jest naprawdę, znaczy ja rozumiem, że życie gwiazd, celebrytów, nie, pasjonujące zupełnie, ono wbrew pozorom jest dość zwykłe, a często bardzo ciężkie w gruncie rzeczy. Natomiast, że jest mnóstwo przez tę nadmierną koncentrację na jak pani powiedziała, prywacie, tracimy coś ważniejszego, coś, co jakby poziom wyżej podnieść.
Zgadza się, ale jak woli usprawiedliwienia, chciałam powiedzieć, że te pytania do pani Marii mają, że tak powiem, swoją misję, mają swój cel.
Nie, jasne, ale proszę się też nie obawiać, bo ja też, tak jak powiedziałam pani, ja się umiem obronić, jak czasami jest, ja po prostu na nie nie odpowiadam. Tylko ja też się chciałam wytłumaczyć, bo myślę, że warto o tym mówić.
Jasne.
Że ja w pewnym momencie zrozumiałam, że tak to poszło do przodu, media społecznościowe, to takie jakby wieczne bycie odsłoniętym, pokazującym się wizualnie i do tego stopnia to się rozwinęło przez te 25 lat, jak pracuję, że w pewnym momencie mam takie wrażenie, że nawet z takiego komfortu dla mnie jako aktorki wychodzącej na scenę i jeżeli tak bardzo się ciągle nie pokazujemy, to ten widz ma większą szansę wejścia w fikcję, w którą my mu proponujemy na scenie. To znaczy on czasami mnie na przykład, ponieważ nie jestem ciągle gdzieś, nie wiem, na Instagramach i tak dalej, ponieważ jakoś na jakiś czas w każdym razie zrobiłam sobie od tego przerwę, to widz czasami nie poznaje mnie na przykład długo na scenie i co chwilę o tym słyszę. Myślę, że to jest fantastyczne i na tym polega też ten zawód. No.
To jest
A
prawda.
Tak to widzą, co się, jak się, gdzie kto był, jak co, gdzie był na wakacjach i to trzeba o tym wszystkim nagle zapomnieć, żeby uwierzyć w scenę.
Okrutnie
to nie jest łatwe.
Są takie teatry, gdzie się chodzi na tak zwane znane ryje. Tak
jest. Ojej, to prawda. Papa nie ma rację.
Ale słuchajcie, ale to nie znaczy, że to jest złe. Tak? Znaczy, no to, tak. też, to jest po prostu
znaczy,
też taką
nie
częścią.
Nie ma złej motywacji, żeby jednak w efekcie uczestniczyć w akcie kulturalnym.
Pięknie powiedziane. Ja dlatego nawiązałam do tej tak zwanej prywaty, bo bardzo mi się spodobało to, co pani kiedyś powiedziała, że nie lubi pani słowa dzielna.
To prawda.
I ja tutaj zrobiłam sobie taki mały backup, zabezpieczając się, ponieważ naszym gościem tutaj w Radio Praga była pani Kasia Bonda. I rozmawiałyśmy z nią między innymi też o szczypcie prywaty, o tak zwanych obręczach strachu, które czasami dopadają nas, chciałam powiedzieć kobiety, nie, po prostu nas ludzi. Jak bez miłość, bez sukces. Czasami gonimy za czymś, nie wiemy dlaczego, bo boimy się, że nie mamy pieniędzy, że znikniemy, że nie będziemy mieć wystarczającego, wysokiego poziomu poczucia własnej wartości. Przeczytałam w którymś z pani wywiadów, że miała pani taki moment, żeby właśnie był taki pęd, nie wiadomo dlaczego, i on się skończył. I stąd moje pytanie o tak zwaną prywatę, bo jeżeli polega to na prawdzie, to może pani rada pozwoli z tego wyjść tym, którzy w tym pędzie dalej są? Jak to się robi? Bo ma pani rodzinę, ma pani pracę, ma pani dzieci i ten pęd był uzasadniony. Ale też to bycie ze sobą jest ważne.
No, tak. To znaczy, ja nie mam odpowiedzi na pani pytanie. Ja nie potrafię, ja nie jestem terapeutą, ani nie jestem no, kimś takim, wie pani, kto nie czuje się kompetentna w ogóle, żeby tak poważnie komuś coś radzić.
Ja mam drugi cytat. U mnie to polega na zarządzaniu wyrzutami sumienia.
Ja dużo mówię, właśnie za dużo mówię.
No.
Ale też, Marysiu, za chwilę reżyserujesz sztukę, która się nazywa...
Właśnie to chciałam powiedzieć. Chcemy jakoś sprytnie...
Zaraz wrócimy do teatru.
Pan Jacek Szuba. Dobra.
Ja zaraz wymsknę. Jak tu się wymknąć ze... Ja nie wiem. Nie wiem. W pewnym momencie się zorientowałam, że biegnę, a to nie ma żadnego sensu. I bardzo dużo rzeczy tracę, bardzo dużo rzeczy mija niezauważonych przeze mnie. Zorientowałam się też, że bardzo wiele rzeczy z mojego życia nie pamiętam i nie dlatego, że balowałam na przykład, tylko nie pamiętam, bo za szybko to się działo i za bardzo biegłam. I po prostu myślę, że jak ktoś orientuje się, nagle zaczyna to rozumieć, to po prostu jego największym pragnieniem jest usiąść i popatrzeć, jak to świat pędzi i mija, a nie on. I ja chyba po prostu coś takiego zrozumiałam. Natomiast w ogóle to nie znaczy, że ja nie pędzę.
Właśnie trudno mi było w to uwierzyć, że pani nie pędzi, dokładnie.
Osiągnąć to jest niezwykle trudne i to jest bardzo długa droga i ciężka praca. I jak się tak całe życie pędziło i się tak człowiek nauczył żyć, to bardzo trudno jest to odkręcić. Ale wie pani... Są takie chwile, że naprawdę jest nieźle. Siedzę i obserwuję.
Ja jestem tylko świadkiem. Pani Maria Seweryn siedzi. Panie Jacku, czy to jest też trochę prawda, że w pracy z panią Marią jest coś takiego jak granice i nauka ich stawiania? Pani Maria kiedyś powiedziała takie fajne słowa ogródź, ogród. Tego też się można nauczyć. Ogródź, ogród. Jakby to są moje granice.
Ale ja coś takiego powiedziałam,
obróć
tak, ogród?
Dokładnie, autoryzowany wywiad przeczytałam.
No, widzisz, za szybko biegłaś i nie zapamiętałaś. No.
Ale czy to prawda, że pani...
Ale naprawdę nie wiem, co to znaczy obróć ogród, mówię teraz szczerze.
Ogród, obronie własne granice.
Ale co nie, to znaczy? To ładna metafora. Nie,
ale
no.
Obróć ogród.
Nie, ogródź.
A ogródź ogród. Ja mówię obrócić ogród z drugiej strony domu.
Ogradzamy.
Ogródź ogród.
Bardzo ładnie powiedziane. Ogródź ogród. Czyli mamy jakieś swoje granice.
Mhm. Na pani pytanie mogę powiedzieć tak, że ja, znaczy i na szczęście, i na nieszczęście jestem w takiej sytuacji, że z aktorami no nie mam bezustannego styku, że tak powiem. Wiercej w dziurę w brzuchu, a to biogram na przykład, czy autoryzacje zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Z Marysią powiem nieskromnie, wydaje mi się, mimo że nasza znajomość nie jest bardzo długa, to złapaliśmy jakiś fajny kontakt po prostu chyba, jakieś wzajemne zaufanie.
A to się czuje między państwem, jeszcze, naprawdę. Fajnie, jest taka
właśnie
chemia.
Wcale nie wypracowane przez długie lata, tak? Ale też muszę powiedzieć, że ja czego zwykle nie robię, bo jestem doświadczonym, powiedziałbym, profesjonalnym widzem teatralnym od lat. To miałem coś takiego, że jak poprzedni, nie monodram Marysi, ale to, co grałaś z Grześkiem...
Konstelacje.
Jak trafiłem do Polonii, a wtedy bywałem w Polonii rzadko, bo nie bardzo mnie było stać na to. I muszę powiedzieć, że jak mówię, zazwyczaj tego nie robię. Ja zostałem po spektaklu, doczekałem, aż oni wychodzą, żeby im podziękować. I sam się sobie dziwiłem, bo to w ogóle nie jest w moich...
Miałeś taką potrzebę,
tak,
po prostu. No, ja znam
żadnego z was
potrzebę,
nie znałem czasem, wtedy, tak. Rozumiesz? Więc coś też, jakaś w tym tajemnica musi być. Także jak mówię, Marysio w ogóle się współpracuje wspaniale, ale też w ogóle nie wypowiem się o wszystkich teatrach, choć akurat znam dość dobrze, bo ja się urodziłem w środowisku aktorskim, moi rodzice, ojciec był reżyserem teatralnym, mama radiowym, ciotka scenografem, więc w ogóle od dziecka się ocierałem i z aktorami generalnie pracuje się dobrze, oczywiście mają różne swoje... Trzeba czasem uważać, żeby nie nadepnąć na jakiś delikatny...
Czuły punkt.
Na czuły punkt. Ale też są na ogół szalenie sympatyczni, otwarci. Prawie wszyscy dość inteligentni, albo nawet bardzo inteligentni. Więc to jest tak, że miło się z nimi przebywa. A do tego, jak człowiek się nie pcha na pierwszy plan, bo sporo aktorów ma taką potrzebę, żeby w każdej sytuacji nadal grać i pokazywać. Ale ja uwielbiam na to patrzeć, ponieważ to jest i urocze, i ciekawe, i rozweselające, i w ogóle umierające życie. Tak?
A nie macie państwo czasami wrażenia, że jak wychodzicie z teatru, to właśnie wchodzicie w teatr, a w teatrze zostaje to prawdziwe życie?
No, ja od dawna, jak byłem redaktorem naczelnym filmu, to strasznie irytowałem kolegów, krytyków, bo ja mówiłem, nie no, film okej, w porządku, ale słuchajcie, prawdziwa rzecz to się dzieje w teatrze. Mhm.
No ja bym,
Pani
no,
Maria wiecie, się
ja
śmieje.
Z mojej perspektywy jednak pracy, wychodzenia na scenę, to nie, to ja jednak no tak nie myślę. Jednak podchodzę do tego bardziej tak pragmatycznie, że jednak... No jednak gramy. Znaczy te, jak mówi Adam Sajnuk, teatr, podstawą teatru jest sztuczność.
Ale wiesz, my o niej wtedy
ale
wiemy.
To jest sztuczność, to, że, wiesz.
Ja wiem. To
bezpieczna,
wiem,
bo my o niej wtedy wiemy, prawda? A w życiu...
Konwencja, bym powiedział, a nie sztuczność, wiesz? Bo sztuczność jednak zawiera w sobie taki duży negatywny ładunek. No takie, że sztuczność, czyli nieprawdziwość. A to jest konwencja, która właśnie daje prawdziwość. Dla mnie takim kapitalnym przykładem na to jest, ja się zorientowałem nie tak dawno, że my gramy bardzo duże rzeczy, które były wcześniej filmami. Teraz w związku z tym przecież to kompletnie inne środki trzeba w ogóle użyć, tak? To jest duży skrót. Filmy są na ogół dłuższe niż spektakle, rozbudowane w pełnej dekoracji, a scena zawsze jest w miarę uboga, że tak powiem. Nigdy nie będzie odtwarzała jeden do jeden rzeczywistości. I teraz się okazuje, a specjalnie dopytywałem różnych znajomych widzów, którzy widzieli te nasze, nie wiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, tak? Na przykład. Ale my mamy, bo już nie pamiętam, bodajże 8 tytułów, które były wcześniej filmami. Czułe Słówka teraz od zeszłego roku na przykład. Oscarowy, tam 4 Oscary film dostał. I że przez to, że ta przestrzeń teatralna i konwencja teatralna jest bardziej umowna, to moim zdaniem bardziej działa właśnie na widza. Nie podaje się wszystkiego łopatą do tego. Trzeba sobie dośpiewać. Rozbudza się wyobraźnia. Ja za to właśnie kocham teatr.
To jest prawda. Powiedzmy jeszcze o tym, że państwo jesteście, rzecz jasna, związani też z Fundacją Krystyny Jandy i Polonia i Och są bardzo specyficznymi teatrami, zwłaszcza w kontekście wakacji, bo tu z panią Jacką my rozmawialiśmy dzisiaj przed nagraniem i bardzo mi zależy, żebyście państwo o tym powiedzieli. Plac Konstytucji, wakacje, spektakle i też również z ukłonem dla seniorów, bo wiadomo, czasami nas troszkę... pewien znak stop pojawia się przy kupieniu biletu do teatru. Czasami nas na przykład blokuje cena. Są różne sytuacje, różnych ludzi. A tutaj teatr wychodzi do ludzi z otwartymi rękami, z otwartą sceną. Powiedzmy
no tak.
o tym.
Znaczy, no to już od zacznijmy od tego, lat, tak, zacznijmy od tego, że jako jedyni w Polsce, a ja ośmielę się powiedzieć, że nie wiem, czy nie w skali dużo szerszej, jesteśmy jedyni, którzy grają w ogóle przez okrągły rok. Nie mamy, kiedyś w ogóle w teatrach było regułą, że w ogóle lipiec, sierpień w ogóle się nie grało. Teraz już wiele teatrów gra, ale na ogół robi miesięczną przerwę, tylko grają na przykład jeszcze w lipcu albo już zaczynają w sierpniu. My gramy non-stop, nie dość na to. Przy normalnym repertuarze w lipcu i w sierpniu na obu scenach, a nawet nie tyle na obu, bo każdy z tych teatrów ma jeszcze drugą swoją małą scenę, czyli właściwie czterech scenach. To oprócz tego od wielu już lat, od prawie początku istnienia najpierw Polonii, a potem Mochu, gramy też tak zwane plenery, czyli darmowe spektakle, specjalnie przygotowane na taką okoliczność. Reguła jest taką, że przez lipiec gramy je na Placu Konstytucji, a w sierpniu gramy je pod Ochteatrem. A jeszcze bywa, być może też tak będzie w tym roku, że również jeszcze w Koneserze na Pradze od pewnego czasu zaczęliśmy tam też bywać. Czyli jeszcze jakby inne miejsce, że tak powiem, w Warszawie, Praga, akurat rozmawiamy na Pradze, jest bardzo też ciekawa. Tych spektakli jest dużo, my gramy 40-50 spektakli darmowych.
No to jest ogromna ilość.
Tak, ja mówię poza normalnym repertuarem, bo w tym samym czasie w teatrach mamy, nie wiem, około 60 spektakli, tak? Także to jest dobre ponad setkę. To są rzeczywiście darmowe rzeczy. Ja z fascynacją, ja mimo że znam wszystkie te spektakle, to ja często przychodzę popatrzeć na reakcje ludzi. Bo oczywiście są stali widzowie, są tacy, którzy po wiele razy oglądają, tak? Lament na Placu Konstytucji, od którego się w ogóle te nasze plenery zaczęły, ze znakomitą też rolą Marii, ma swoich stałych widzów. Ja już ich rozpoznaję.
Wiesz, jest taka pani, która była na każdym spektaklu.
No tak, no to jest coś niesamowitego.
Ale od kilkunastu lat.
No.
To pozdrawiamy tę panią, jeżeli
no nie, no jak kiedyś ta pani nie przyjdzie, to ja po prostu, wiesz, nie
więc to jest niesamowite. To jest niesamowite. Ale są też tacy widzowie, na przykład tacy, którzy tak idą, bo gdzieś gonią, tak? Mhm. Przecież tam miasto cały czas żyje, przejeżdżają autobusy,
to
tramwaje.
To jest dni powszednie też o 17, kiedy tak. jest największy tłok na tak. Placu Konstytucji.
I raptem zaskoczeni, bo nie wszyscy jednak o tym wiedzą, ich tak przykuwa i widzę, że czasem jest tak, że ktoś patrzy na zegarek i wie, że musi dalej iść, bo nie wiem,
ja
spotkanie.
Wiesz, ja zawsze
albo...
opowiadam o tym takim panu, co to już lata temu było, ale było ciepło, grałyśmy lament i taki pan przystanął, a miał, wiesz, rower z tymi, takie były, jeździli z takimi lodówkami
tak,
i mieli
tak,
lody.
Tak, tak, tak.
I on stanął i się tak zasłuchał. Ja się ciągle nie mogłam się skupić, bo ciągle myślałam, że mi się te lody rozpuszczą.
Także tak. To jest fascynujące i to jest rzeczywiście bardzo słusznie to, co pani powiedziała. O tym Krystyna Janda wielokrotnie mówiła i ja muszę powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem tego. To jest zupełnie świadome działanie teatru, żeby poza takim niekonwencjonalnym wejściem w inną przestrzeń, trudną przestrzeń, dać możliwość zobaczenia teatru na naprawdę dobrym poziomie, a często wybitnym poziomie, ludziom, których po prostu na bilet teatralny nie stać.
Nie stać.
My co prawda mamy zniżki dla studentów, dla emerytów. My te spektakle o 12 są dużo tańsze, o prawie o 2/3 prawie tańsze bilety, ale nawet to, nawet 50 zł za bilet, no, dla ludzi, którzy żyją za płacę minimalną, albo nawet jeżeli wyższą, ale mają, nie wiem, dzieci i tak dalej, jest ogromny problem. I to był bardzo świadomy zamysł Krystyny Jandy, żeby tym ludziom cokolwiek dać, bo oni w inny sposób, no może ta telewizji się obejrzą, ale to już jest coś zupełnie innego.
To jest zupełnie coś innego, ale teraz dobrze, że pan powiedział telewizja, bo ja szukałam momentu, kiedy mogę to pytanie zadać pani Marii. To jest też cytat z wywiadu, więc być może gdzieś tam nam się to umknie w tych konstelacjach. Natomiast przygotowując się do tej rozmowy, ja przypomniałam sobie i prześledziłam ilość pani ról i filmowych, i teatralnych, i z teatru telewizji również. I to, co pani powiedziała w jednym z wywiadów, że czuję, że film mnie nie przytulił, było w jakimś kontrze do tego, co ja czuję, bo zagrała pani tyle nieprawdopodobnych ról. W każdej jest pani tak inna, tak charyzmatyczna, że nie da się po prostu od pani oderwać ani oka, ani ucha. i nagle film mnie nie przytulił, więc ja trochę się z tym pozwolę nie zgodzić, natomiast chciałam tak zapytać w ten sposób, co film daje pani teatralnie, bo rozumiem, że to są dwie różne planety. Ale to jakoś się przenika.
Pani, ja w teatrze to się czuję jak u siebie.
Ryba w wodzie, tak myślałam.
W filmie to tak nie bardzo, bo ja w filmie, ja nie gram w filmie. Mnie się zdarzyło kilka lat temu coś zagrać, jakieś drobiazgi takie, ale po prostu mnie, nie wiem, ten świat jest mi dość po prostu odległe.
Te drobiazgi, biorę w cudzysłów, o których pani mówi, są naprawdę niesamowite. Starczy panią zobaczyć,
ale
czy na przykład Roist Millennium. Pani się pojawia w Roiście, ale pani, już panią widać natychmiast.
No super, ja myślę, że ale to jest takie w ogóle, ja wie pani, ostatnia scena w Roiście, w Millennium, to jest takie, no takie troszeczkę takie...
Ale jaka?
Ale
fajna.
Nie, że dobrze po niemiecku mówię. Ale... Nie, oczywiście nie. Dziękuję, że pani to mówi. To bardzo miłe. Natomiast no, ja bym bardzo chciała, oczywiście, żebym bardzo chciała zagrać w filmie, natomiast nie mogę o tym jakby, wie pani, no to nie jest mój, nie wiem.
A Różyczka 2? No przecież, no, państwo nie widzicie teraz wyrazu oczu pani Marii, ale naprawdę, no.
No więc to jest ten trudny aspekt pracy czasem z aktorami, tak skromnymi jak Marysia po prostu.
Nie, po prostu nie wiem, co mam o filmie, nie wiem, co mam mówić. Mówię szczerze.
To ja powiem coś z mojej prywaty. Ja pamiętam, kiedy zobaczyłam, wiem, że to było już jakiś czas temu, x lat temu, ale pamiętam kolejność uczuć i wrażenie, jakie pani na mnie wywarła. I od razu zresztą to była nagroda Zbyszka Cybulskiego, to był pani tak zwany dorosły debiut, ale to panią definiuje jako aktorkę. Naprawdę, gdziekolwiek się pani nie pojawia, nawet na ułamek sekundy, to pani przebija ten ekran i to jest to coś. Ja mówię,
dziękuję,
ja mówię subiektywnie,
bardzo to miłe
po prostu.
Dla mnie. Dziękuję.
Teatralnie przyznaję, że widziałam mniej spektakli pani z udziałem niż na ekranie. Natomiast jest pani niesamowicie charyzmatyczną osobą i gdybym miała znaleźć, zastanawiałam się przed rozmową naszą, jedno słowo, które by panią definiowało, to jest trudne. Panie Jacku, proszę mnie poprawić, jeżeli ja popełnię teraz jakiś faux pas, ale to jest słowo organiczna.
O, to
pani
dobrze.
Jest bardzo organiczna.
To dobrze.
Nawet teraz w rozmowie pani
nie będę poprawiał.
Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, ale generalnie chciałam zapytać pana Jacka, jak pan odbiera panią Marię w pracy? Zróbmy taki backstage troszeczkę. Wejdźmy z taką kamerą.
Nie,
no,
znaczy,
da się żyć?
No, nie, no, bardzo nawet da się żyć. No. Ja powiedziałem, wchodzimy na bardzo niebezpieczne tory, bo to jest tak, że ja się niesłychanie przywiązuję do aktorów. Właśnie nie do wszystkich, że tak powiem. I staram się, że tak powiem, jednak poker face zachowywać. Ale no, ja nie przypadkiem powiedziałem o tych konstelacjach, tak, że odczuwałem potrzebę powiedzenia Marysi nieznanej mi wtedy, że coś bardzo mocno dzięki niej przeżyłem. Tak?
Jakaś struna została poruszona.
Mam to za każdym razem. Już nawet jej staram się hamować, bo rozumiem, no ile można tego już... Ale w dodatku ja mam jeszcze ten problem, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że ja mam podobne wrażenie, kiedy Marysia reżyseruje i za chwilę właśnie będzie jej nowa rzecz właśnie na placu, za darmo dla wszystkich, ale mamy w repertuarze znakomity jej z trzema dziewczynami też taki
głowa w piasek,
który jest moim zdaniem, znaczy też świetnie dobrane aktorki, dziewczyny są
świetne,
bo
Paulina Holc, Weronika Książkiewicz i Magdalena Sturzyńska,
tak. I to jest perełka, to jest spektakl, który ja już widziałem 5 albo 6 razy i mogę spokojnie go obejrzeć jeszcze drugie tyle. Za każdym razem jestem równie zachwycony. Więc to też jest fragment, to mi się bardzo w Marysi podoba, przepraszam, że tak publicznie ten, że jakby właśnie nie zostaje tylko w tej funkcji aktorskiej i tak bardzo bogatej, zróżnicowanej i tak dalej, tylko idzie jeszcze krok dalej, tak? A wiem, co to jest, bo ja kiedyś myślałem, że będę reżyserem. Na szczęście to się nie stało, bo myślę, ponieważ wyreżyserowałem jedną rzecz w teatrze kiedyś, w zawodowym, monodram zresztą. Monodram zresztą. Znaczy, Monodram Bewki się był dobry, ale to tylko dzięki aktorce, a nie dzięki mnie. Moja adaptacja.
Rola reżysera wcale nie jest taka prosta, bo z jednej strony, tak sobie wyobrażam, trzeba dać wolność, z drugiej strony w odpowiednim momencie, no może brzydkie sformułowanie, ściągnąć cugle i okiełznać. Jak sobie pani z tym radzi?
Z tym sobie radzę. Żeby reżyserować, to trzeba... Ja zrozumiałam to po iluś w końcu reżyseriach, że tak naprawdę to jest... jeżeli tego nie mam, zaczynając pracę, to jestem przerażona i zaczynam panikować. Ja muszę dokładnie wiedzieć, dlaczego ja to opowiadam i o czym ja chcę opowiedzieć. I wtedy najczęściej zdarza mi się, że mam naprawdę wspaniałych kolegów, aktorów do współpracy i myślę, że to, że jestem aktorką, też powoduje, że to jest taka dość specjalna też... nie wiem, jak to...
Pani to czuje organicznie, po prostu.
No może.
Mhm. Powiedzmy, no,
chociaż tak zawsze, uczy tak się bardzo... Tak się mówiło, że aktorzy najbardziej szanują reżyserów, którzy byli kiedyś aktorami, albo są aktorami. Tak mój ojciec, reżyser, tak mi powtarzał, ale to tak no, była stara szkoła.
Znaczy,
była
to ja to rozumiem, tak. Nie? Bo ja to absolutnie rozumiem, że to, po prostu pewne rzeczy, jak się grało i się trzeba przekazać jako reżyser, no po prostu ma się jakby większe doświadczenie, takie są inne sposoby czasami niż tylko słowa. Natomiast ja właśnie dla mnie takim prawdziwym wyzwaniem jest, żeby zacząć reżyserować słowami, a nie pokazując.
Ale patrząc w pani aktorzy... oczy, tam jest tyle emocji, że właściwie wystarczy na panią patrzeć, żeby już odbierać przekaz.
No wiesz, ale ty to potrafisz pokazać, bo jest słynna anegdota reżyserze, który próbował aktorom pokazać i aktorom na to mówi, oj, uważaj, bo ja ci to zagram.
Bo uważaj, bo ci tak zagram.
Tak, bo ci tak zagram. Tak.
No tak, ale ale robimy teraz przedstawienie na Plac Konstytucji. To jest moja pierwsza reżyseria taka... Chociaż nieprawda, bo już robiłam takie przedstawienie, które ewentualnie mogło być grane w plenerze, ale to była jednak inna forma, to było takie bardziej ruchowe przedstawienie. Cztery osoby w obsadzie są. No, wiem, że mam... tutaj nie ma świateł, tu jest 17, Plac Konstytucji, czterech aktorów i oni muszą opowiedzieć tę historię, a historia jest niezwykle emocjonalna i bardzo osobista i bardzo psychologiczna. Tytuł spektaklu to jest sztuki, to jest trener życia. W ogóle rzecz dotyczy terapii, relacji terapeuty z klientem czy też pacjentem, na różne sposoby się odmówić. Czyli rzecz niezwykle delikatna, subtelna do opowiedzenia, a trzeba ją opowiedzieć o 17 w plenerze na Placu Konstytucji. Ten tekst daje taką możliwość, jest to ogromne wyzwanie, żeby nie zrobić z tego czegoś zbyt prostego i oczywistego, ale dokładnie w tym momencie zaczynamy, w tym tygodniu. Ale po prostu mam świetnych kolegów, będę miała do współpracy.
A ja jeszcze tylko od razu podrzucę, w lipcu pokażemy to na Placu Konstytucji aż 10 razy.
Tak, a premiera 10 lipca. Bardzo zapraszam.
Ja też jeszcze podrzucę jedno pytanie z mojej strony, bo cały czas mnie zastanawia taka kwestia, jak udaje się na tym Placu Konstytucji zachować pewnego rodzaju teatralną intymność, bo się udaje, ale na czym polega ten sekret?
Wie pani, to jest niesamowite. Jak my gramy Lament, to co jakiś czas... Zawsze w tym jednym momencie, co jakiś czas, no często dość, ale nie zdarzy się to za każdym razem. W jednym momencie zawsze w tej sztuce jest cisza na Placu Konstytucji. I to jest bardzo znaczący moment, ważny w tym spektaklu. Jest cisza. I ja już za każdym razem czekam na to, czy to nie ja wtedy jestem na scenie, tylko... aktorka grająca to najstarsze pokolenie, Basia Wrzesińska, albo cudowna, i naprawdę jest cisza na Placu Konstytucji. To jest do stworzenia. I to jest, wracając do waszych słów o teatrze, to właśnie teatr rzeczywiście może stworzyć świat. Wystarczy aktora postawić na Placu Konstytucji, on potrafi sprawić, żeby on zamilkł.
I już na sam koniec naszej rozmowy zaproście, proszę państwo, na te najbliższe wydarzenia. Panie Jacku.
To ja mówię, no, Plac Konstytucji, od prawie początku lipca zaczynamy, ale 10 lipca jest ten ważny moment, czyli trener życia, o którym właśnie,
premiera, tak.
Premiera, o którym
właśnie mówiliśmy. Tytułów mamy mnóstwo, jest 12 tytułów, z tego właściwie prawie połowa jest dla dzieci, ale to są tak fajnie zrobione rzeczy, że ja naprawdę już daleko mi do dziecka, a ja je oglądam z tak dziką przyjemnością, bo one są właśnie zrobione inteligentnie, aktorzy widać, jak się wspaniale bawią, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo aktor za bardzo bawiący się swoją rolą jest niebezpieczny. I Czerwony Kapturek i tak dalej, przeurocze zupełnie, z piosenkami Szelmo Stolica, Bitalica, przepięknie śpiewane.
Fantastyczna polityka. Historia.
Polityka, tytuł brzmi ten, a to jest dla dzieci. To znaczy, to może oglądać każdy od 3 lat do 100 po prostu. Mądry, fajny spektakl, ale bardzo atrakcyjny, nikogo nie znudzi, w ogóle tłumaczący w ogóle funkcjonowanie demokracji. Tak? Też z ogromnym powodzeniem, teraz w ogóle za chwilę będzie na wyjeździe gdzieś w ogóle w Bydgoszczy, o ile pamiętam. Także naprawdę brać i wybierać. Ale też uczciwie muszę przyznać, że możemy to robić w takiej skali, dzięki jednak pomocy i Ministerstwa Kultury, i Miasta Stołecznego Warszawy, i Dzielnicy Śródmieście. Dokładamy, to nie jest tak. Niemniej jednak, no ale Warszawa może być, powiem nieskromnie, Warszawa może być dumna z tego, bo nie wiem, czy jest inna stolica w Europie, w której przez 2 miesiące są non-stop tego wydarzenia, za darmo tego typu tak, wydarzenia. Za każdym razem 100-200 osób, czasem nawet jeszcze więcej. A przede wszystkim ja najbardziej liczę na tych, którzy musieli pójść dalej, ale w nich to zostało i oni pewnie wrócą. Mhm.
To już na sam koniec. Mała prywata, pan Jacek czuwa, a ja zadaję pytanie. Pani Maria ma w sobie wielki wdzięk. I ja przeczytałam, że w wieku 40 lat odzwyczaiła się od takiego dziewczęcego dygania. Czy to jest prawda?
Tak, to jest prawda, chociaż wie pani, że 3 dni temu dygnęłam się.
Fantastycznie.
To jest po prostu...
się zdziwiłam.
Marcia, druga młodość.
Tak się zdziwiłam.
Bardzo państwu dziękuję. Pani Maria Seweryn, pan Jacek Rakowiecki byli moimi gośćmi. Ja nazywam się Justyna Tawicka. Kłaniam się nisko i raz jeszcze dziękuję państwu za przyjęcie zaproszenia i zapraszamy do Teatru Och i Polonia cały rok.
Dziękujemy bardzo.
Dygamy uprzejmie.
Ja się dołączam. Dziękuję bardzo.
Radio Praga.